Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Debata samorządowa na antenie Radia Doksa. Przypomnę, dzisiaj w naszym studiu pan Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego, pan Stanisław Belka, starosta Oleski, pan Daniel Palimonka, członek zarządu powiatu mnyskiego. Rozmawiamy o pieniądzach na służbę zdrowia. Dodajmy też, że przed przerwą wspomnieliśmy o kłopotach, które mogą wyniknąć w powiecie nyskim. Szpital w Głuchołazach. Rynek zdrowia podał, że istnieje obawa, że prawdopodobnie albo od 1 albo od 15 kwietnia trzeba będzie zawiesić tamtejszy oddział.
Zanim do szpitala w Głuchołazach, to jedno zdanie odnośnie tej naszej inicjatywy porozumienia nyskiego jeszcze. Bardzo dużym echem odbiło się to wśród społeczności. My zbieramy podpisy. Tych podpisów jest z dnia na dzień coraz więcej. Zwracają się do nas instytucje organizacji pozarządowych, wszelkiego rodzaju zrzeszenie emerytów, diabetyków i tym podobne. Mamy tych podpisów już mnóstwo. Poczyniliśmy też pewne kroki, aby pan premier zechciał się spotkać właśnie nie tylko i wyłącznie z samorządowcami, ale poprzez te podpisy z tymi osobami, które wyraziły swoje poparcie dla tego protestu. I na razie niezbyt dobrze nam idzie umówienie tego spotkania. Mamy taką informację, że w najbliższych dniach dostaniemy informację, kiedy takie spotkanie mogłoby mieć miejsce. Pan starosta Biłobran jest oczywiście gotowy, aby z tymi podpisami i oczywiście z pewną delegacją nie tylko naszego powiatu się wybrać. Będziemy starali się być tym skuteczni, żeby doszło do tego spotkania, żebyśmy mogli poprzez fachowców, chociażby w osobie pana marszałka Kolka, przekazać panu premierowi, jak faktycznie wygląda sytuacja. I nie mówią to samorządowcy, którzy zajmują się wszystkim po kolei, tylko mówimy to przez osoby, które były zarówno praktykami w tej dziedzinie finansowania ochrony zdrowia, zarówno w samej dziedzinie medycyny, ale też i patrząc z perspektywy samorządowej. A wracając do szpitala w Głuchołazach, no tak, powiat nyski to 140 tysięcy mieszkańców. Oddział wewnętrzny w Nysie nie jest w stanie zapewnić tej podstawowej opieki szpitalnej w zakresie właśnie chorób wewnętrznych dla takiej populacji. Ponadto trzeba powiedzieć jasno, że gmina Głuchołazy to jest typowo turystyczna gmina, gdzie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób przebywa więcej w trakcie danego dnia w sezonie turystycznym. I to jest, to powoduje, że zapotrzebowanie właśnie na oddział wewnętrzny jest wyższe niż w innych powiatach. Biorąc pod uwagę jeszcze czynniki takie, że problemy zaczynają się w ościennych powiatach, czy też w ościennym województwie, patrząc przez pryzmat powiatu kłodzkiego chociażby, czy Ząbkowskiego, to my możemy za chwilę mieć trudność w obsłudze przez samą Nysę. Dlatego też nie poprzestajemy na tym, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć zawieszenia działalności oddziału wewnętrznego. Mamy też oprócz tych czynników, które są czysto ludzkie, a mianowicie znalezienia odpowiednich, czy też następców, czy też zatrzymania tych, którzy dotychczas tam byli. To się dzieje, te rozmowy trwają, mam nadzieję, będą pomyślne. Staramy się też znaleźć jakieś rozwiązanie bardziej docelowe. Chcemy wzmocnić ten oddział wewnętrzny poprzez reumatologię, która była dotychczas w strukturze ZOZ-u Nyskiego, a dokładnie w szpitalu w Paczkowie. Czy to się uda, zobaczymy. Jesteśmy przed takimi rozmowami w NFZ-cie ostatecznymi w tym zakresie. No i oczywiście później musi być rozpisany też konkurs na to świadczenie. Inaczej tego nie można rozwiązać. Ale szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli nie zawieszać działalności chociażby na jeden dzień. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, że ta 20-tysięczna gmina rozrasta się o te kilka tysięcy co najmniej w sezonie i nie może pozostać bez oddziału wewnętrznego.
Tym bardziej, że pierwszy dzień kwietnia to pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, więc podejrzewam, że gdyby coś się wydarzyło, no to pacjenci raczej zadowoleni nie będą, jeżeli nie będą mogli skorzystać
zapewne
z opcji.
Tak.
Panie starosto, a jak wygląda sytuacja w momencie, gdy taki oddział się zawiesza, jak później się go przywraca, nazwijmy to tak kolokwialnie, do życia? Jaka to jest procedura?
No jest to trudne przedsięwzięcie, bo ciągle mówimy o rozmowach, niekończących się rozmowach, pretraktacjach, negocjacjach z lekarzami. W większości te problemy dotyczyły lekarzy. bo pielęgniarki póki co mamy. Cały problem polega też na tym, że ten personel, tak w cudzysłowie, trochę nam się zestarzał razem z naszym szpitalem. Wszyscy mają w granicach 50 kilku do 60 lat, więc różne powody inne, zdrowotne choćby, do tego dochodzą. Ale samo uruchomienie oddziału na powrót jest dość trudne, ponieważ tak chciałoby się zabezpieczyć w pełnej mierze to działanie, a tu ciągle nie wiemy, ilu będziemy mieli pracowników, a gdybyśmy chcieli kogoś nowego pozyskać, to oczywiście nie jest od razu to możliwe, bo w systemie wolnych takich ludzi, wolnych lekarzy w zasadzie nie ma, chyba że mają jakieś inne powody do tego, że są wolni. Natomiast takich odpowiedzialnych pracowników no nie da się z dnia na dzień. Każdy ma swoje zobowiązania, musi wypowiedzenie złożyć u swojego pracodawcy, odczekać czasem 2-3 miesiące, więc to wszystko trwa. A tu niepokój narasta. Samo zamykanie czy zawieszanie działalności oddziału to jest wielkie przedsięwzięcie też, bo kogo dało się wypisać wyleczonego czy podleczonego, to dobrze, tym bardziej, że okres świąteczny też ludzie chętnie wracali do domu. Natomiast część pacjentów przejęli wtedy nasi sąsiedzi w Kluczborku, a część trzeba było wysłać dalej na teren województwa opolskiego i nie tylko. Mamy o tyle dobrą sytuację, że mamy ten szpitalny oddział ratunkowy, który w zasadzie zabezpiecza te pierwsze potrzeby i zawsze jest do dyspozycji. Mogliśmy go wesprzeć internistami, którzy zostali na oddziale. No i mamy też do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe. To jest naprawdę teraz taka rzecz normalna. Kiedyś wydawało się, że jakiś szum się zrobił, bo straż podjeżdża, bo leci śmigłowiec. Teraz normalna sprawa. Przyjeżdża w dzień, w nocy, o każdej porze, jeśli jest tylko taka potrzeba. Lepiej by było nie zawieszać pracy oddziałów, ale też z kolei nie można przeciągać w nieskończoność. Jeśli nie mamy pełnej obsady, to ci, którzy zostali, z konieczności przyjmują kolejne dyżury, są przepracowani, a w takiej sytuacji trudno popełnić jakieś błędy. Później konsekwencje mogą być naprawdę olbrzymie. Oczywiście w tej nowej obsadzie, z tymi nowymi lekarzami, których przyjęliśmy, też zdarzają się jakieś niedociągnięcia. Normalne, tak jak w codziennym życiu. Trzeba na to wszystko pilnie patrzeć i natychmiast reagować. Cieszymy się z tego, że pracuje oddział, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to nadal prowizorka i do końca nie wiemy, jak długo tak się jeszcze da ciągnąć. Gdybyśmy wiedzieli, że mamy już podpisane umowy, że ten lekarz kolejny przyjdzie za 2 miesiące, za 3 miesiące, to sprawa byłaby prosta. No trudno, wytrzymamy jakoś. Natomiast jeśli ciągle nie wiemy, ciągle coś się dzieje, zmieniają się zdania, no to niestety jesteśmy w takim niepewności. Nadal niestety tak.
Wasi sąsiedzi też mieli problemy, powiat kluczborski, i wtedy opinia publiczna dowiedziała się, że właśnie wakaty są w szpitalach i jakie przede wszystkim pensje dla tych lekarzy i te wszystkie pozostałe warunki zatrudnienia, to wszyscy się dziwili, że za takie pieniądze nie można znaleźć specjalistów w naszym kraju, panie marszałku.
No wszystko zogniskowało się tutaj rzeczywiście w tych dwóch powiatach, gdzie wyszedł w problem raz, że walki o tych lekarzy specjalistów. Walki płacą, bo na tym polega przeciąganie ludzi do pracy. W wielu momentach, bo w wielu szpitalach ten poziom płac był zdecydowanie niższy. Jest duże zróżnicowanie w płacach pomiędzy grupami zawodów medycznych i pomiędzy samymi szpitalami również. To powoduje przyciąganie i walkę. No, lekarze są, nieładnie mówiąc, bo nie chciałbym obrazić to środowiska medycznego, beneficjentami tego, że jest ich mało i są w cenie. Tak? Natomiast to wszystko ma krótką perspektywę, dlatego że coraz to bardziej wyszło na jaw jedna rzecz. To, że lekarze dzisiaj nie chcą całego swojego życia spędzać już w szpitalu. Nie chcą nadmiernie pracować poza domem. No, to jest logiczne i spójne. Dla mnie oczywistym jest to. Natomiast też jest prawdą, że w ostatnich latach wzrosły wyraźnie uposażenia, stawki godzinowe i w tej chwili stało się to elementem przetargu w walce o lekarzy. Bardzo dobrze jest, że jest różna gradacja poziomu uposażenia w zależności od tego, co lekarz potrafi, jakim jest lekarzem, jak potrafi zadbać o pacjentów, bo tak powinno być, tak jest w całym świecie, że lepsi lekarze mają lepsze uposażenia. Powiedziałbym, ludzie, którzy nie potrafią tak dobrze się wiązywać swoich obowiązków, są nieco niżej. Natomiast dzisiaj póki co przy tak dużym deficycie lekarzy i wysokim średnim wieku lekarzy, no to skutek jest taki, że tak de facto każde ręce są potrzebne i no, oczekiwania finansowe stale rosną. Natomiast na kanwie tej sytuacji pojawiły się oczywiście niezadowolenie i protesty innych środowisk. Pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci. I powiem tak, w stosunku do wcześniej już w miarę ustabilizowanych poziomów w szpitalach, nagle gdy pojawiają się zapewnienia o wyższych zarobkach dla lekarzy rezydentów, bo od tego też się to zaczęło, proszę zwrócić uwagę, ostatnie porozumienie ministra zdrowia lekarzami rezydentowi pokazało na pewne rozwiązania. Powiem tak, spójne, zgadzam się z panem ministrem, że oczekiwanie, że lekarz specjalista będzie zarabiał więcej, deklarując, że nie będzie pracował w innych szpitalu, to będzie znaczyło, że szpital będzie miał bardziej wypoczętego lekarza, będzie mógł liczyć na lepszą jakość opieki, jak najbardziej. Tylko, że dzisiaj póki co tym sposobem minister wpłynie na reorganizację sieci placówek, bo spowoduje, że lekarze będą skoncentrowani w jednym ośrodku, a w drugim ośrodku tych lekarzy nie będzie i wymusi to czasami decyzję o ograniczaniu działalności czy zmianie formy prowadzenia działalności, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na kadry medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitacyjne itd., itd. To jest bardzo skomplikowany mechanizm i daleki jestem od tego, żeby to się działo na zasadzie właśnie takich regulacji, bo to niczego nie rozwiąże. To jest jakiś kierunek, jakaś myśl. Natomiast zwróćmy uwagę na to, co się dzieje. Dzieje się wiele niezadowolonych grup zawodowych i to niezadowolenie będzie stale rosło. To, że dzisiaj minister zdrowia ma dobre notowania, to wynika z otwartości jego na rozmowy. Tylko jego rozmowy, jego deklaracje nie mogą być przerzucane później na właścicieli szpitali, na panów starostów, na mnie, jako odpowiedzialnego w samorządzie województwa, bo to ja bez większego zasilania będę nagle miał sprostać oczekiwaniom płacowym, podwyższyć płace, tak? Tylko jednej grupy lekarzy. Tu o tym na razie mówimy. Do tego wyjdą oczekiwania dotyczące zatrudnienia pielęgniarek. A zwróćmy uwagę, że w kształceniu pielęgniarek naprawdę nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Mamy w Europie, porównując się do krajów OECD, niezłą liczbę kształcących się i kończących studia na wydziałach pielęgniarstwa i położnictwa. Ale gorzej jest z miejscami pracy dla nich. A dlaczego? Dlatego, że my się od wielu lat już ciągle tylko restrukturyzujemy i coraz to więcej oczekujemy od tych zatrudnionych pracowników, żeby oni coraz to bardziej byli efektywni. I ten system już powoduje, że takie napięcia, że jak zobaczymy i zapytamy się o cenę jakości na poszczególnych oddziałach, to pacjenci stwierdzą, no tak, no pielęgniarka do mnie nie przyszła, długo czekałem, tak, i tak dalej. A wszystko bierze się z tego, że nie ma pielęgniarek. Nie można im zagwarantować zatrudnienia i odpowiedniego poziomu płacy w tym systemie. Naprawdę, od czasu, to starosta Swaczyna kiedyś wielokrotnie podkreślał, od czasu, kiedy Fenicjanie wymyślili pieniądze, to nie da się inaczej. Muszą być pieniądze. I tutaj nie można zaszarować tematu, że służba zdrowia to wysłuszcie, a ktoś wam podziękuje. No, to nie chodzi o podziękowanie i nie chodzi o dowody wdzięczności. Chodzi o uporządkowanie jakby tego obszaru i uznanie, że ta służba zdrowia, opieka zdrowotna, to jest obszar, który wymaga troski państwa i w trosce właśnie o to, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy bardziej produktywni. Musimy to dobrze zorganizować. A do tego trzeba znowu czego? Pieniędzy.
Tu pan marszałek zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt, a mianowicie ochrona zdrowia powinna być w większości zabezpieczona i to wynika właśnie z zapisów konstytucyjnych przez władze i agendy rządowe. Natomiast coraz więcej tej odpowiedzialności spada na samorządy i mówi się łatwą ręką o podwyżkach. Myśmy mieli już z pielęgniarkami dwukrotnie, tak, kiedy były podwyżki obiecywane i spadało to na samorządy i samorząd musiał sobie z tym radzić. Boimy się takich rozwiązań w przyszłości. Mało tego, my ciągle zapominamy i może dobrze, że na razie nikt tego głośno nie przypomina, tak? Ale jest ustawa, która umożliwia finansowanie procedur medycznych samorządom. Ktoś to kiedyś po coś wprowadził, tak? Ja się obawiam, że może rząd sięgnąć po te mechanizmy i wręcz przymusić samorządy, ja nie mówię, że przymusić siłą, ale przymusić taką presją zarówno wprowadzaniem opinii publicznej w pewien taki błąd, a mianowicie mówiąc o tym, że no przecież kolejki to wam samorządy mogą zmniejszyć, jeśli tylko będą chciały, tak? I to jest bardzo niebezpieczne, bo my w województwie opolskim radzimy sobie bardzo dobrze, jeśli chodzi o infrastrukturę. My nie mówimy o tym, żeby nam pan minister dawał na infrastrukturę, my wykorzystując pieniądze europejskie w dużej mierze oczywiście, ale też i wkłady własne i w ogóle swoje budżety, rozbudowujemy szpitale, modernizujemy same obiekty, ale również i inwestujemy w sprzęt. My tylko chcemy, aby pieniędzy starczyło na usługi medyczne, na procedury medyczne i na godne zabezpieczenie finansowe kadry.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego te koszty rosną. Też potrzeba pieniędzy na to, bo nowoczesne technologie, nowoczesne, czy inne spojrzenie w ogóle na medycynę, oczekiwania. Każdy chce być gruntownie przebadany i chce mieć pewność, że diagnoza w przypadku jego jest na 100% pewna. Stąd zabezpieczamy się ciągle tam jeszcze jedno badanie. Wręcz niektórzy pacjenci żądają. Ja jeszcze nie miałem tomografii zrobionej. Nie zdają sobie sprawy z tego, że to też jest szkodliwe w pewnym sensie, no nie w pewnym sensie, na pewno szkodliwe. Czasem dawka promieniowania w stosunku do takiego zwykłego rentgena jest kilkadziesiąt czy nawet więcej razy większa niż właśnie pojedynczego badania radiologicznego. To wszystko kosztuje. Mam nadzieję, że te pieniądze się znajdą. Zresztą teraz zapowiedź przeliczenia nowych standardów, przy tym nowym finansowaniu ryczałtowym, ciągle nie mamy pewności, jak będzie ten ryczałt zwiększany. To, w jaki sposób może być zmniejszany przy niewykonaniu czy jakichś zachwianiach, to już widzimy. Natomiast w jaki sposób będzie regulowany w górę. A tutaj jest to dla nas bardzo ważne, bo to, co tutaj mówiliśmy, wszystko jest pewne, że będzie takie są założenia, że będzie tak działać, ale dla nas pewne jest tylko jedno. Jeśli powstaną długi, to samorządy za to zapłacą.
Tu w odniesieniu jeszcze do tego finansowania ryczałtowego, wielkie niebezpieczeństwo dla szpitali, które są zmuszone do podejmowania decyzji o czasowej zawieszeniu działalności oddziału, dlatego że wówczas nie wypracowuje się tej części kontraktu i skutkować to może na przyszłe okresy obniżeniem nakładów z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Ale nawiązując jakby do tych regulacji prawnych, o których pan Daniel Palimonka wspomniał, które nakładają na samorządy, dają samorządom możliwość kupowania świadczeń gwarantowanych. Wprowadzono rzeczywiście takie zapisy. Podczas uchwalania i debacie w Sejmie, na Sejmowej Komisji Zdrowia uczestniczyłem także i spośród posłów PiS-u jedynym przeciwnym temu rozwiązaniu był Andrzej Sośnierz, doświadczony kasiarz, który doskonale wie, na czym to wszystko polega, jakie są niebezpieczeństwa w tego rodzaju rozwiązaniach. Natomiast konsekwencją tej zmiany w ustawie o działalności leczniczej wprowadzono jeszcze inne zapisy. Proszę Państwa, było tak, że w roku ubiegłym samorządy mogły otrzymać ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia refundację części wydatków poniesionych na programy polityki zdrowotnej, na programy profilaktyczne realizowane. I w naszym województwie kilka takich samorządów uzyskało takie możliwości. Była taka oferta i fundusz zwracał w zależności od wielkości gminy różną część tych środków ponoszonych przez samorządy na edukację zdrowotną, na szeroko rozumiane programy profilaktyczne. Świetne rozwiązanie, świetny model. Chwalę to wszędzie, dlatego że w zdrowiu publicznym to bardzo mądre rozwiązanie pokazujące, że warto, żeby samorząd tą działką, którą ma zapisane w ustawie, naprawdę nie myślał tylko i wyłącznie o tej medycynie naprawczej i o własnym szpitalu, tylko żeby zainwestował w profilaktykę, bo to jest nasza szansa na przyszłość. I teraz, jeżeli takie rozwiązanie dawało szansę samorządom uzyskania części zwrotnej refundacji, to samorząd ma tyle zadań w obszarze zdrowia publicznego, w profilaktyce, że mógł tworzyć kolejny program z pozytywną oceną Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który znowu coś pchałby do przodu i rozwiązywa problem lokalnej społeczności. Wycofano ten zapis przy bardzo krótkim okresie obowiązywania tej ustawy. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Poruszyłem ten temat w minionym tygodniu w Katowicach na spotkaniu. Rozmawiałem z ministrem Tomarkiewiczem, który wczoraj został znowu odwołany też i rozmawiałem z nim i pytam, dlaczego? Przecież to naprawdę dobre rozwiązanie. No i usłyszałem, nam mówiono, że to jest dobre rozwiązanie. No ręce opadają. No naprawdę za mało jest wsłuchiwania się w takie głosy, jak my tutaj prowadzimy debatę na poziomie warszawskim. Naprawdę, gdybyśmy mieli możliwość na ten temat się wypowiadać, następny przykład, 2 tygodnie temu spotkanie Rada Dialogu Społecznego, zaproszenie do marszałków do udziału w debacie na temat finansowania świadczeń właśnie w szpitalach. Ja mówię, ja nie jadę na to spotkanie, po pierwsze nie mam czasu, delegowałem panią dyrektor Renatę Rumandzido do Szpitala Wojewódzkiego. Na spotkaniu w Warszawie konsternacja. Skąd się tu wziął dyrektor? Dyrektorzy nie byli zapraszani. Pani dyrektor mówi, ja zostałam upoważniona przez marszałka województwa polskiego do udziału w tym spotkaniu. I całe szczęście, że była w tym spotkaniu, że był także inna pani dyrektor z innego szpitala, z innego województwa, gdzie przedstawili faktyczną ocenę realizacji ryczałtu i zagrożeń i niebezpieczeństw. Bo jeżeli ktoś reżyseruje spotkanie i chce usłyszeć brawa, to zaprasza odpowiednią grupę ludzi. No nie może tak być. No w takich czasach, kiedy żyliśmy, uważam, że na tyle są ważne, istotne sprawy, że trzeba prowadzić otwarty dialog. Stąd też bardzo ważne zaangażowanie pacjentów, niesłychanie ważne i cieszę się bardzo, że tak zaczyna pojawiać się ten głos pacjentów i on powinien być bardzo mocnym argumentem. Stąd wracamy do tego znowu, do inicjatywy Nyskiej. Ta inicjatywa wsparcia, zbieranie podpisów to naprawdę może nam dać szansę na lepszą świadomość społeczeństwa i zabiegajmy o to. Rozszerzajmy wręcz nawet tą zbiórkę podpisów w innych szpitalach, zbierajmy te podpisy, szukajmy poparcia, bo społeczeństwo to też musi zrozumieć. Społeczeństwo już wie, że medycyna kosztuje bardzo dużo. Wiele krajów wprowadza takie obowiązki podawania na karcie informacyjnej, jakie są koszty hospitalizacji, bo to buduje świadomość. To nie chodzi o to, że ktoś z własnych pieniędzy ma wykładać olbrzymie koszty, pieniądze, ale chodzi o to, żeby budować tą świadomość. I tą świadomość powinniśmy budować wszyscy razem.
Na pewno będziemy czynić dalsze kroki, jeżeli chodzi o to porozumienie Nyskie. Natomiast bardzo istotny element znowu pan marszałek poruszył, a mianowicie tego, że my tutaj mówimy o sprawach, które są istotne dla pacjentów województwa opolskiego. I naprawdę chciałbym, żeby parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a także pan wojewoda, pani wicewojewoda, skorzystali z tej szansy, którą my im tak naprawdę dajemy, że my nie chcemy ich wpuszczać w jakąś wojnę z ich rządem, tylko chcemy pokazać, że my jesteśmy narzędziem i orężem w tym, aby oni mogli ugrać coś dla pacjentów województwa opolskiego. No niestety choroba nie ma barw politycznych i także leczenie tych chorób nie powinno mieć barw politycznych i powinniśmy tutaj mówić jednym głosem jako to województwo autentycznie poszkodowane i to tutaj nie ma nikt wątpliwości, że jesteśmy poszkodowani, bo również parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości przyznają to, natomiast byłoby dobrze, gdyby włączyli się w tą walkę.
Może.
Jeszcze, tak. Wiecie państwo, bardzo krytycznie czasami oceniają niektórzy tego rodzaju wystąpienia, że są polityczne, zupełnie niepotrzebne, jakieś chucpy, niechucpy. Ja tutaj tylko zawsze mówię, że w sytuacji, gdy u steru władzy była Platforma Obywatelska, to również z poziomu sejmiku płynęły apele mówiące o potrzebie zwiększenia finansowania. I jakoś ówcześni posłowie Platformy Obywatelskiej nie występowali przeciwko inicjatywie regionalnej, tylko wspierali to w walce o to, żeby nie udawało się, dlatego że jesteśmy regionem małym. Szukajmy sojuszów szerszych, ale uważam, że nasi posłowie wszyscy powinni mieć jedno zdanie na ten temat. I to jest zdanie, które ma wyjść naprzeciw faktycznym potrzebom i oczekiwaniom pacjentów naszego regionu.
To może też taka okazja, żeby na przykład w powiecie oleskim zbierać też podpisy, tak jak w powiecie nyskim, panie starosto.
Oczywiście jest to, jak najbardziej popieram taką inicjatywę. My co prawda nie byliśmy akurat na tym konwencie starostów i na tym spotkaniu w Nysie, bo dokładnie w ten sam dzień mieliśmy sesję powiatu, Rady Powiatu w Oleśnie, na której była właśnie debata.
Ale popieracie w całej rozciągłości.
Tak, oczywiście. Na której była debata właśnie na temat służby zdrowia. Pan dyrektor przedstawiał aktualną sytuację. Dopiero wtedy, przypomnę, 7 dzień po wznowieniu działalności oddziału wewnętrznego, więc całe te problemy, ocena tego, co się stało, co mogliśmy stracić. Na szczęście nie było tam jeszcze jakiegoś zagrożenia zmniejszenia ryczałtu na oddział wewnętrzny, bo to akurat mieliśmy zapewnione, że nie będzie póki co zmniejszenia, ale jest to zagrożenie duże. Natomiast zbieranie podpisów jak najbardziej, każdy głos się liczy, każdy sygnał coś tam daje. Jeśli ludzie tylko chcą brać pod uwagę to, co się do nich mówi, chcą słuchać, to już jest duży sukces.
Drodzy Państwo, moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale czas nas goni. 5 minut pozostało w tej chwili do godziny 15. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze będziemy powracać niejednokrotnie do tematów związanych ze służbą zdrowia. Dziś naszymi gośćmi byli pan Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pan Stanisław Ebelka, starosta Oleski. Dziękuję.
Dziękuję.
I pan Daniel Palimonka, członek zarządu powiatu oleskiego. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
A kolejna debata samorządowa w przyszłym tygodniu po godzinie 14.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.